Kluczowy temat. Zaprasza Roman Wawrzyniak.
Dzień dobry Państwu. Dzisiaj gościem programu jest poseł Prawa i Sprawiedliwości z Poznania, była wicepremier i minister Jadwiga Emilewicz. Dzień dobry Pani Premier.
Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
Pozwoli Pani, że rozpocznę jednak od tej dużej, tak zwanej dużej polityki, kiedy Donald Tusk jest prawdziwy, kiedy mówi do swojego wyborcy, z jakiej paki Panie, z jakiej paki, to chodziło o odszkodowanie od Niemiec, czy kiedy do innego wyborcy mówi, odbieram Panu głos, czy może wtedy, kiedy mówi, że katolicy nie powinni głosować na Prawo i Sprawiedliwość i Konfederację.
No trudno powiedzieć. Donald Tusk zmiennym jest, jak widać. Ruszył w Polskę i zobaczymy, rozmawia z wyborcami. No i zobaczymy, jaki to przyniesie skutek, czy uda się przebić ten magiczny sufit, do którego niewątpliwie to zasługa Donalda Tuska, że z tych 12, 13, 15% Platforma dotarła do 30% poparcia. No ale słupek, barometr stoi, tak? To jest 30 i nie jest w stanie przebić. I no, takie oczywiście odpowiedzi są aroganckie i nieroztropne, bo to myślę, że nie, w ten sposób traktowanie wyborców to jest kogokolwiek. Tak, to jest, no, słyszymy, ja na każdej spotkaniu i każdej rozmowie słyszę, że nasze spotkania są otwarte, my nie selekcjonujemy, nie boimy się żadnych pytań, no, ale chyba jednak są jakieś takie kwestie niewygodne, o których Donald Tusk nie chce rozmawiać.
No tak, odbieram panu głos, to chyba zostanie jakimś takim leitmotivem tej prekampanii, ale a propos tego przebijania tego sufitu szklanego, którego jak wydaje się od dłuższego czasu nie może przebić, a na co chyba liczyli jego współpracownicy. Czy myśli pani, że to może doprowadzić do sytuacji, że jednak zostanie podmieniony przez Rafała Trzaskowskiego w którymś momencie?
Mój krótki komentarz jeszcze do tego, jak myślę, jak postrzegam, bo obserwuję oczywiście kampanię nie tylko jako robak, który jest prekampanię.
Nie ma jeszcze
kampanii. No ale to jest już naprawdę, oficjalnie zgodnie z terminologią konstytucyjną i ordynacji wyborczej, to nie, ale de facto jest to kampania. Obserwuję ją też nie tylko jako ktoś, kto jest przedmiotem tej kampanii sam. Natomiast też jako politolog, to muszę powiedzieć, że ja przecieram oczy ze zdumienia, patrząc na opozycję, bo jeżeli po 8 latach bycia w opozycji, czyli z dużym apetytem na to, żeby zmienić ten układ sił w parlamencie.
I przy tak sprzyjających geopolitycznych warunkach jednak też.
Oczywiście, bo trudno, nie ma rządu innego w Polsce po 89 roku, który miałby najpierw 2 lata pandemii, a następnie wojnę. I trudności wywołane tą wojną. No więc w tej sytuacji, jeżeli jedynym właściwie postulatem wyborczym jest odsunąć PiS od władzy, a jak już to zrobimy, to naprawdę będzie tutaj kraina mlekiem i miodem płynąca, no to chyba zdecydowanie za mało. W polityce liczy się również sprzedaż pewnego marzenia o przyszłości, marzenia o Polsce. I tego Donald Tusk, moim przekonaniu, wyborcom nie jest w stanie przedstawić.
Realizuje, pani premier, przepraszam, się nie zgodzę, realizuje swoje marzenie, nie tylko odsunąć PiS od władzy, ale także
do rządu, oczywiście.
Wsadzić was za kratki, przynajmniej większości.
Tak, no to już o tym nie komentowałam, ale też rozumiem swoje marzenie o powrocie do aktywności politycznej w okresie tuż przedemerytalnym, chociaż w jego przypadku, jak widać, będzie premierem emerytem, więc...
Dobrze wynagradzanym, nie wyliczając oczywiście nikomu, bo my w Poznaniu nie zazdrościmy nikomu zarobku.
Chciałby być, jak rozumiem, chciałby być premierem emerytem. Więc jakby ta bardzo przedziwna sytuacja, myślę, że w książkach do historii najnowszej Polski będzie opisywana, bo rzeczywiście, no, odbieram panu głos, wsadzę was za kratki, dwa postulaty jako te, które mają stworzyć przyszłość, jako hasła podstawowe, które mają stworzyć, być fundamentem przyszłego rządu. No, myślę, że zdecydowanie za mało, no ale ocenią to oczywiście wyborcy za 200 dni.
To już zostawiając Donalda Tuska, ale na chwilę jeszcze zostając przy opozycji, z publicznych wypowiedzi Romana Giertycha można dosyć prosty wniosek wyciągnąć o takiej strategii opozycji na tą prekampanię i samą kampanię pewnie również, że najpierw idziemy osobno, by zebrać jak najwięcej ludzi po prostu, a później łączymy te rzeczki małe poparcia w jeden duży nurt, no i dużą rzekę i pokonujemy znienawidzony PiS. Czy państwo dostrzegacie taki plan i bierzecie go w ogóle pod uwagę?
Ja powiedziałabym tak, że my nie powinniśmy się zajmować strategią ani taktyką opozycji, tylko przede wszystkim zajmować się sami sobą i tym, żeby po pierwsze opowiedzieć, co udało się zrobić przez ostatnie 8 lat, a po drugie właśnie pokazać te marzenia i plany na najbliższe 4 lata, co robimy. Ja spotykam się naprawdę w każdej gminie w tej chwili z wyborcami, nie naganianymi, tylko tymi, którzy chcą przyjść, często z opozycji, i to są bardzo często bardzo dobre rozmowy. Wczoraj Luboń, w ubiegłym tygodniu Bóg, w najbliższych dniach Kostrzyn. I także każda gmina na pewno, i robią to moi koledzy posłowie, pan minister Szynkowski, pan poseł Wróblewski, więc my spotykamy się bezpośrednio i o tym rozmawiamy i zajmujemy się nami, a nie patrzymy na opozycję. Ale jaka będzie strategia, to naprawdę jest, myślę, że jeśli są, patrząc na analizę tych, którzy zajmują się technikaliami wyborczymi, to wydaje się, że to nie ma żadnego znaczenia, czy lista będzie wspólna, czy listy będą rozdzielone, czy tutaj będzie premia za to, że państwo się porozumieją. Wątpię. To wydaje się dzisiaj naprawdę, niech te partie, jeżeli będą się zajmować tylko tym, czy będzie wspólna lista, czy tej wspólnej listy nie będzie, to zdecydowanie za mało, żeby wygrać.
Ale kampania to, jak wiemy, też emocje. Opozycja swoimi mediami cały czas, moim zdaniem, próbuje grać w tej trwającej prekampanii Janem Pawłem II. Ostatnio nawet dziennikarka Gazety Wyborczej pisała o tym, że, tutaj cytat, coś łączy sprawę gwałciciela nieletniej Romana Polańskiego z Janem Pawłem II. Czy takie manipulacje są zwycięstwo Donaldowi Tuskowi?
No, uważam, że w ogóle eksploatacja i wątku Jana Pawła II, wplatanie tego wątku w kampanię wyborczą jest wysoce niemoralne. I ta dyskusja zresztą, no, ja ostatnio obserwowałam wywiad z autorem tej słynnej, skandalizującej książki, Holendrem, dotyczącym kardynała Sapiehy. I muszę powiedzieć, że ta rozmowa, no, czytając wcześniej opinie historyków dotyczących metodologii pracy, a następnie ten jadowity, bardzo publicystyczny wywiad, no to jakby stawia pod znakiem zapytania realne intencje badaczy czy autorów tez stawianych i w publicystyce, i w programach. Więc powiedziałabym tak, że to jest najgorsza rzecz.
Wcześniej autor zresztą książki z Donaldem Tuskiem, przypadek?
No, najgorsza rzecz, jaka mogłaby się wydarzyć, myślę, Polsce, to gdybyśmy pewne fundamenty aksjologiczne i kwestie autorytetów, które pozostawały ponad podziałami politycznymi, wpletli dzisiaj w tę muckę kampanii wyborczej.
No bo tak, ale jeśli słyszymy takie słowa, że coś łączy sprawę gwałciciela Polańskiego z Janem Pawłem II, no to naprawdę budzi jakiś niepokój.
No, znaczy, to znaczy, że już język polityki naprawdę sięgnął bruku i tutaj to znaczy, że powinniśmy naprawdę wszyscy wykonać dwa kroki wstecz, no bo to jest jakieś kolosalne
niepokój. To a propos wykonywania kroków wstecz, bo mamy w Poznaniu taką sytuację, w Poznaniu, którym rządzi, przypomnę, Platforma Obywatelska, przyjęcia zgłoszenia o zgromadzeniu publicznym w trzech miejscach związanych z Janem Pawłem II, proszę sobie wyobrazić, właśnie 2 kwietnia w godzinach od 8 do 22. No, co jest oczywistą blokadą dla ewentualnych obrońców papieża, czy tych wszystkich, którzy, nawet nie katolików, którzy by po prostu go cenili.
Przecież
chcieliby 2 kwietnia o nim wspomnieć w jakichś modlitwach, spotkaniach. Jak pani ocenia tę intrygę?
Przypomnijmy sobie, że 2 kwietnia od lat, niezależnie od wydarzeń, które miały miejsce w ostatnich tygodniach, tylko 2 kwietnia od lat dla Polaków jest wyjątkową datą. Od tego 2 kwietnia, kiedy zmarł Jan Paweł II. Ja byłam wtedy w Brukseli, pamiętam wtedy mnóstwo Polaków mieszkających tam, pracujących w instytucjach europejskich, wierzących i niewierzących, zbierało się w kościołach na modlitwę, na refleksję, na wspomnienie, które, no już nie wspomnę o tym, co działo się wtedy w Polsce. I od tamtego czasu właściwie co roku 2 kwietnia jest takim dniem święta zadumy, refleksji, kiedy wspominamy, i tak jak mówię, robią to wierzący i niewierzący, ze względu na to, że mamy naprawdę niewiele nazwisk w historii Polski, które są dla nas ważne, jednoczące, były ważne, jednoczące, ale nawet jeśli ktoś nie jest wierzący, to były takimi okrętami flagowymi, przez które Polska była rozpoznawalna. I tym nazwiskiem największym z całą pewnością w wieku XX jest i był Jan Paweł II. Więc robienie tego typu...
Czy jest to prowokacja?
Ja mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie, bo to byłoby...
Od 8 do 22, 2 kwietnia, w trzech punktach związanych z Janem Pawłem II,
to byłoby bardzo,
nie można organizować innych spotkań.
To byłoby bardzo nieroztropne. I ja rozumiem, że władze miasta mogą się tłumaczyć, że przecież każdy ma prawo zgłosić.
No,
natomiast magistrat nie jest bezrozumnym ciałem, tak? Tylko powinien podejmować też jakąś refleksję.
Powiem więcej, ja bym się zastanawiał, pani premier, czy czy miasto zachowałoby się tak samo, gdyby ktoś w ten sposób chciał na przykład zablokować spotkanie Donaldem Tuskiem, powiedzmy, tak?
Na przykład,
czy
albo...
też by przyjęło takie zgłoszenie?
To też bardzo interesujące to pytanie, które warto zadać w magistracie. Na pewno jest tak, że próba blokady spotkań czy rozmów, refleksji tego dnia jest naprawdę działaniem nieroztropnym, bo to nie jest kampania wyborcza, to nie jest wiec wyborczy, to jest próba ważniejszej refleksji i, tak jak powiedziałam, być może zrobienia tego kroku wstecz w tym trudnym, dyskursywnym czasie, po to, abyśmy się po prostu nie pozabijali. Więc warto, aby nie eskalować, tylko rzeczywiście tutaj być może miasto jeszcze może zrobić krok wstecz.
Co pani będzie robiła 2 kwietnia?
No, spędzimy ten czas z rodziną. To jest niedziela w tym roku. My, dla nas to był wyjątkowy 2 kwietnia, ten rok, w którym zmarł Jan Paweł II. Miesiąc później urodził się nasz pierwszy syn. Nasz pierwszy syn urodził się w ogóle 18 maja, więc my mamy takie poczucie, że to jest dla nas taki wielki rok. Urodził się tuż po północy. Moi przyjaciele mówili, no, magiczna data, magiczny moment. Czyli urodził się w rocznicę urodzin Jana Pawła II, w roku jego śmierci. Więc podwójnie naznaczeni. Ja pamiętam, że tuż po...
Wtedy nie pytam, czy nosi imię Karol, bo nie sprawdzałem szczerze.
Drugie imię to Karol. Nie, natomiast to też taki czas, kiedy ja współpracowałam, współtworzyłam instytucję pozarządową na Uniwersytecie Jagiellońskim, Klub Jagielloński. Myśmy wydawali, to czasopismo ciągle jest wydawane, czasopismo Presję, i po śmierci Jana Pawła II wydaliśmy numer oczywiście związany z Janem Pawłem II, numer pod tytułem Pokolenie JP2, gdzie każdy z nas, wielu z nas napisało tam swoje teksty i jakby swoje przekonanie związane z tym, jakie piętno na naszym życiu odcisnął pontyfikat Jana Pawła II. No bo myśmy się w tym pontyfikacie urodzili, nabrali dorosłości, weszli w życie zawodowe.
I kto by pomyślał, że dzisiaj może to mieć takie znaczenie, prawda? Te słowa wtedy napisane.
I to i wracamy zawsze do nich. Więc to jest taki dzień, kiedy staramy się chłopcom naszym, którzy urodzili się po śmierci Jana Pawła II, przypominać, pokazywać ten drogowskaz, który no, dla nas ma ogromne znaczenie.
To na koniec jeszcze jeden temat, bo czy kupiła pani już samochód na prąd i czy pani, jak pani ocenia też przegłosowano przez Radę Europy Parlament ten zakaz rejestracji i sprzedaży aut od 35 roku?
Nie mam samochodu na prąd, chociaż w czasie kampanii wyborczej w 2019 roku ja w Poznaniu pożyczyłam samochód na ten czas i to był samochód elektryczny. Ja bardzo lubię jeździć jak mogę i pożyczam.
No, szybkie przyspieszenie.
Sama
prawda?
Przyspieszenie jest cichutkie i to jest w tej jeździe miejskiej, to jest bardzo wygodny i bardzo dobry środek transportu. Ale wracając do zakazu, no to jest... Ja wielokrotnie mówię, że rewolucja elektryfikacji, transportu, wytwarzania energii, ogrzewania, to jest rewolucja, która dzieje się inaczej niż 3 pozostałe rewolucje przemysłowe. Czyli nie za sprawą postępu technologicznego, ale za sprawą legislacji. To legislacja wymusza bądź przyspiesza pewne zmiany technologiczne. I obawiam się, że ta przyjęta rezolucja, ona no, może się tak zdarzyć, że jest pewnym pobożnym życzeniem, że my technologicznie, wydajnościowo, my, mówię, Europa, nie
a
będziemy
nawet
zdolni.
Niechęci po prostu niektórych
nie będziemy zdolni, ale niechęć pozostawiam na boku. Technologicznie i wydajnościowo nie będziemy w stanie, bo kwestia produkcji samochodów to jedno, ale kwestia, jeśli wyobraźmy sobie, że całą flotę samochodów, która dzisiaj porusza się po Europie, będziemy chcieli zatankować, czyli naładować, to dziś nie mamy tylu gigawatów w Europie, które pozwoliłyby te samochody.
Ale na Twitterze napisała ostatnio pani takie zdanie na dokładkę. Prawdopodobnie po 35 roku będzie można rejestrować i produkować auta na paliwo syntetyczne. Nie wiem, jak to odbierać. Czy pani się z tego cieszy, czy że Niemcy będą je produkować i 4 razy będzie droższe?
Nie znaliśmy. Pisałam to wiedząc o tym, bo jaskółki brukselskie donosiły, że będzie zmiana i wydawało mi się, że to po prostu idzie w inną stronę, że mówimy o biokomponentach, które będzie można dodawać do paliw konwencjonalnych. Na koniec okazało się, że mówimy o paliwach syntetycznych, wodorowych, zatem, czy też, no właśnie, bardzo wynegocjowanym kompromisie przez producenta bardzo ekskluzywnych samochodów. Nie, no oczywiście, że nie. To jest rozwiązanie złe. Co więcej, też jeżeli spojrzymy dokładnie na tę derogację właśnie w zakresie no, na razie jest to raczej, powiedziałabym, deklaracja polityczna niż coś, co ma się wydarzyć
ale
realnie.
Ten temat pewnie będzie się jeszcze pojawiał w dyskusjach.
Przed nami reforma rynku energetycznego Unii Europejskiej. Bardzo duża dyskusja.
Jeszcze zapytać pani o MKO decyzję, ale to może następnym razem. Bardzo dziękuję za dziś.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
Poseł PiS z Poznania, była wicepremier i minister Jadwiga Emilewicz była państwa i moim gościem. Raz jeszcze dziękuję. Dziękuję także państwu za teraz i jeszcze zapraszam dziś na Wielkopolskie Popołudnie z Radiem Poznań, w którym między innymi zaproszenie właśnie na niedzielne marsze w obronie Jana Pawła II. Zablokowano taką możliwość w Poznaniu rządzonym przez Platformę. To trzeba będzie się skorzystać z zaproszeń innych gościnnych miast. Roman Wawrzyniak, dobrego dnia, do usłyszenia po 16.30.
Kluczowy temat.